technicznego punktu widzenia McLaren nie miał prawa wygrać niedzielnego wyścigu w Miami, a jednak to zrobił. Jak to możliwe? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 11 maja, Daniel Biały, Echa Padoku. Zwycięstwo Norrisa było jak powiew świeżego powietrza, powiew, którego bardzo nam brakowało. Takich sytuacji, takich zwycięstw w ostatnim czasie w Formule 1 było bardzo mało. Zacząłem od stwierdzenia, że technicznie to zwycięstwo nie powinno się wydarzyć, no bo przecież mieliśmy weekend sprinterski, a McLaren przywiózł listę poprawek dłuższą niż paragon z Biedronki. Zawsze w takich sytuacjach opowiadam Wam przypowieść o kolejnym weekendzie wyścigowym, o konieczności dostosowania, dopasowania tych nowych elementów do rzeczywistości, dostrojenia tego nowego mechanizmu. Tymczasem McLaren trafił idealnie, trafił ponownie. To jest coś, o czym mówiłem dwa wydania magazynu temu, czy McLaren zaskoczy. McLaren kolejny raz zaskoczył nas wszystkich, zaskoczył rywali, ale chyba też siebie tą skutecznością techniczną. Wszystko zagrało idealnie. Mówiłem Wam o tym, że McLaren poprawił się w tej początkowej części weekendu, nie tylko na długich, prostych, gdzie zrzucili nieco oporu, poprawił się również w wolnych zakrętach i był mały znak zapytania, czy ta praca związana z wydłużeniem życia opon również przyniesie efekty. Finalnie przyniosła. Przyjrzyjmy się teraz w szczegółach, jak wygląda McLaren w specyfikacji B. McLaren, który pozwolił Norrisowi nawiązać równą walkę, pozwolił mu też wygrać to niedzielne Grand Prix Miami, a to dopiero wstęp, to dopiero preludium do tego, co McLaren zamierza pokazać w kolejnych wyścigach. Lista poprawek, jakie McLaren przywiózł na weekend wyścigowy w Miami, jest równie imponująca jak ich skuteczność na torze. Obiecałem Wam kompletną analizę McLarena w specyfikacji B i oto ona. Wszystko zaczyna się od nosa samochodu. Zawsze Wam to powtarzam. Nos samochodu, przednie skrzydło otwierają nam przepływ powietrza. Zmiany w tym obszarze sugerują, że również z tyłu kryją się nowe elementy i tak jest w przypadku McLarena MCL38B. Zacznijmy sobie od przedniej sekcji tego samochodu. Zobaczcie, obszar centralny, obszar nosa, nieco zmieniona geometria czubka nosa, bardziej okrągły, nieco węższy, przynajmniej tak się wydaje, ale kluczowa zmiana to jest poprowadzenie tego głównego płata pod nosem samochodu. Mamy tutaj kształt bardziej okrągły w tej starszej specyfikacji, tutaj bardziej na kwadratowo. Te zmiany powodują, że zmienia się sposób przepływu powietrza pod nosem tego samochodu. Zarządzanie tym przepływem powietrza, a właśnie ten obszar jest krytyczny, jeżeli chodzi o zasilanie tych kanałów, które otwierają się pod podłogą. To już sugeruje, że mimo że te zmiany, jak Wam powiedziałem, mogą wydawać się małe, kosmetyczne, trudne do dostrzeżenia, do zauważenia, mają ogromny wpływ na przepływ powietrza w dalszej części tego samochodu. Ten samochód zmienił się całkowicie, mimo że na pierwszy rzut oka tych zmian nie widać. Jeżeli chodzi o sposób prowadzenia, obciążenia tego przedniego skrzydła, to też zmieniło się nieznacznie. Nie mamy tutaj całkowitego przebalansowania. Nie widać tutaj jakiejś dużej zmiany pomiędzy poszczególnymi płatami. Nie widać zmiany krzywizny tego górnego płata. Zmiana znowu jest bardzo mała, bardzo kosmetyczna. Jeżeli chodzi o docisk, tutaj niewiele się zmienia. Zmienia się natomiast zarządzanie powietrzem, które będzie prowadzone pod nosem samochodu, prowadzone do kanałów, ale również nad kanały, nad te boczne struktury aerodynamiczne. Zobaczmy, co kryje się dalej. Kolejna ważna zmiana, również trudna do zauważenia, to jest zmiana w obszarze przedniego zawieszenia. Geometria tego zawieszenia raczej nie uległa zmianie. Mamy tutaj nawiązanie do tego, z czym ściga się Red Bull. Mamy to mocne rozwiązanie, anti-dive, mocno cofnięta ta tylna noga górnego wahacza. Z tym McLaren ścigał się już wcześniej. To zna. W ogóle konfiguracja zawieszenia w McLarenie to jest odbicie tego, co robi Red Bull i to daje im też szansę nawiązania do tych najlepszych rozwiązań. Natomiast zwracam uwagę na subtelne zmiany w obszarze tych elementów maskujących ramiona zawieszenia. Poprzednia specyfikacja i ta nowa specyfikacja, szczególnie w tym obszarze, widać zmienioną krzywiznę tego elementu maskującego zawieszenie, elementu wykonanego z włókna węglowego. Mamy tutaj lekkie przekrzywienie, lekką zmianę. To wszystko są zmiany podyktowane koniecznością zarządzania tym powietrzem. To są zmiany, za którymi stoi głównie aerodynamika. To są zmiany, które mają powodować zupełnie inny przepływ powietrza w dalszych obszarach tego samochodu. Niewykluczone, że również pod poszyciem tego nadwozia samochodu doszło do dużej zmiany, jeżeli chodzi o pracę układu zawieszenia. Punkty mocowania, geometria ta sama, ale wewnątrz mogło zmienić się dużo, na co mogą wskazywać problemy obu kierowców McLarena na początku tego weekendu. Obaj skarżyli się na nieco nietypową pracę układu kierowniczego, na to, jak ten układ się zachowuje. Lando Norris miał problem, że w jedną stronę było lekko, w drugą stronę było nieco trudniej, nieco bardziej twardy był ten układ zawieszenia. Piastri skarżył się na to, że kierownica pracuje bardzo twardo. Tutaj mogły wydarzyć się również zmiany związane z pracą zawieszenia układu kierowniczego. Nie możemy tego wykluczyć. Tam mogą kryć się te dobre cechy związane z poprawą zachowania samochodu w wolnych zakrętach. Idźmy dalej z tą analizą. Mówiłem o zawieszeniu. Zobaczcie, jakie zmiany, jeżeli chodzi o sposób łączenia zawieszenia z nadwoziem tego samochodu, te punkty mocowania. One się nie zmieniły, jeżeli chodzi o miejsca mocowania, natomiast zmieniła się geometria tych elementów. Zobaczcie, poprzednia specyfikacja i ta nowa specyfikacja. Te łezki w tym przypadku zawinięte nieco w górę i przy każdym z elementów właśnie widzimy taki zabieg. Drobne, kosmetyczne zmiany, które będą miały ogromny wpływ na kształtowanie przepływu powietrza, które będzie przedzierając się przez zawieszenie trafiało w inne obszary tego samochodu, tam gdzie będzie kształtowany ten przepływ prowadzony do tylnej sekcji tego samochodu. Idźmy dalej z tym, co przygotował McLaren. Kolejne bardzo ciekawe porównanie bocznych wlotów powietrza. Dużo uwagi poświęcamy właśnie temu obszarowi sidepodów, obszarowi tych bocznych wlotów. I zobaczcie, poprzednia specyfikacja i dolna warga bocznego wlotu powietrza zdecydowanie niżej. Ten wlot w nowej specyfikacji podniesiono, jest nieco dłuższy, nieco bardziej wystający. Te zdjęcia może nie do końca to pokazują, ale to sugeruje, że doszło do zmiany nie tylko kształtu sidepodów, ale zmiany również, jeżeli chodzi o chłodnice, które się tam znajdują. Te zmiany musiały zostać wykonane, żeby osiągnąć takie upakowanie i takie kształty. Dokładnie te kształty zobaczymy sobie na kolejnym zdjęciu. Porównanie tych kształtów, zobaczcie, zmieniły się wloty, zmieniły się też boczne sekcje tego samochodu. Poprzednia specyfikacja i ta nowa specyfikacja, szczególnie w tym dolnym obszarze, widać różnice. Te boczne ściany jakby nieco wysmuklały z jednej i z drugiej strony tego nowego McLarena MCL38B. Co to nam daje? To nam daje przede wszystkim większą ilość dostępnego powietrza, które będzie kierowane do tylnej sekcji samochodu. Tym kanałem można przepchnąć zdecydowanie więcej tego powietrza. Mocniejsze podcięcie, więcej docisku w tylnej sekcji tego samochodu. Widać również zmiany, jeżeli chodzi o pokrywę silnika tego samochodu. Widać pewne zmiany, jeżeli chodzi o miejsce, lokalizację tych bocznych grilli, tych wcięć, którymi będzie ewakuowane to gorące powietrze. To też jest niezwykle ważne. Lokalizacja tych miejsc wyprowadzania powietrza jest ważna, bo to gorące powietrze wpływa niekorzystnie na przepływ tego mocno zenergetyzowanego powietrza. Zespoły szukają idealnego punktu wyjścia tego gorącego powietrza, żeby jak najmniej wpływało, najmniej zaburzało ten dobry przepływ. Zmiany również, jeżeli chodzi o boczną sekcję podłogi. W ogóle cała podłoga tego samochodu również się zmieniła. Zobaczcie, jak to wygląda w tym bocznym ujęciu. Tutaj mamy porównanie może niezbyt dobrej jakości zdjęcia, wybaczcie mi to, ale w tak krótkim czasie trudno było zebrać zdjęcia, które wykazywałyby tą bardzo wysoką jakość. No i tutaj bardzo dobrze widać różnicę w wysokości czy szerokości tych bocznych sekcji samochodu. Mamy również zmiany, jeżeli chodzi o tą górną wargę. Ta górna warga w tej nowej specyfikacji zdecydowanie bardziej wyciągnięta do przodu. Widać ewidentnie nawiązanie do tego, co robi Red Bull w swojej własnej konstrukcji. McLaren nawiązuje, McLaren podpatruje i McLaren bardzo skutecznie to wszystko wykorzystuje. Kolejne zdjęcie pokazuje nam różnicę, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia tych ram, którymi to powietrze jest sprowadzane. Tylną sekcję samochodu sprowadzane w okolice dyfuzora. Zobaczcie, mamy tutaj widoczną zmianę, jeżeli chodzi o krzywiznę tego bocznego elementu, właśnie tych sidepodów, które się zmieniły. Widzieliśmy to w tym bocznym ujęciu, teraz widzimy to w takim ujęciu z góry. No i w tym obszarze te sidepody zdecydowanie bardziej wysunięte w bok, nieco urosły, natomiast zmieniła się również ta boczna krzywizna samochodu. Natomiast cały pomysł, sposób poprowadzenia tego powietrza w tylną sekcję zdaje się niezmienny. Te zmiany wyglądają na kosmetyczne, ale tak kosmetyczne zmiany transformowały całkowicie ten samochód. To pokazuje kolejny raz, że diabeł w Formule 1 tkwi w szczegółach. Trzeba to wszystko dostrzec, zrozumieć i wprowadzić do ścigania. McLaren drugi po Red Bullu trafia w te idealne nuty, trafia w te idealne rozwiązanie. Widzimy tutaj również różnicę w szerokości tych bocznych wlotów powietrza. Nowa specyfikacja na górze, ta starsza na dole. Zmiany, tak jak podkreślam, niezbyt duże, ale jednak znaczące, jeżeli chodzi o wydajność tego samochodu. Zmiany również, jeżeli wczytacie się w tą listę opublikowaną przez FIA, dotyczą tego tylnego obszaru samochodu. Zmieniły się elementy przylegające bezpośrednio do koła, do układu chłodzenia hamulców tego samochodu. Elementy, których zadaniem jest kreowanie lokalnego docisku przy kole, ale również bliska współpraca z tym bardzo zaawansowanym układem dyfuzora tylnego koła. To wszystko, co dzieje się w tym obszarze, jest kluczowe dla klarowania docisku w tylnej sekcji samochodu. I zobaczcie, stara specyfikacja, nieco inny kształt tego elementu, tych łopatek aerodynamicznych umieszczonych przy kole. Tutaj mamy zdecydowanie bardziej rozbudowany element. Jeżeli chodzi o dyfuzor tego samochodu, beamwinga, nie widać tutaj dużych zmian. Poprzednia specyfikacja, pojedynczy beamwing, nowa specyfikacja również, ale to wszystko będzie zmieniało się w zależności od charakterystyki toru, od wymagań toru. Jak będzie potrzebne nieco więcej docisku, ten beamwing na pewno urośnie. Ten beaming otrzyma ten drugi dodatkowy element. No i na koniec podłoga, którą udało się uchwycić dzięki tej przygodzie Lando Norrisa. No i zobaczcie, co tutaj rzuca się w oczy. Rzuca się w oczy przede wszystkim to, że ten kształt podłogi samochodu McLarena nie do końca jeszcze jest odpowiadający poziomowi skomplikowania tego, co widzieliśmy w Red Bullu. Natomiast widać tutaj przede wszystkim w tym obszarze zmianę. Ta dolna część podłogi, to dno łodzi nieco urosło w tym obszarze. To jest nawiązanie do tego, co robi Red Bull. A tutaj mamy już przewężenie. Mamy również szeroki kanał, którym to powietrze będzie prowadzone w tylny obszar. Jest to ewidentnie nawiązanie do tego, co robi Red Bull w tym obszarze. To jest właśnie potwierdzenie tych nowych regulacji finansowych, tych ograniczeń finansowych. Widzimy pewne łaty w podłodze, modyfikacje starej podłogi do nowej specyfikacji i właśnie widać, w których obszarach ta podłoga się zmieniła. Widzimy również zmiany wysokości tej górnej części podłogi i te elementy schodzące nieco w dół, takie schodki, które będą wpływały na przepływ powietrza, będą zaburzały być może ten przepływ albo sprzyjały kreowaniu tych wirów, które będą szły pod podłogą aż do obszaru samego dyfuzora. Co jeszcze zwraca uwagę? W podłodze tego samochodu, a w zasadzie w obszarze dyfuzora, jak mała jest skrzynia biegów w samochodzie McLarena. Mówiliśmy o tym w przypadku Mercedesa, mówiliśmy o tym w przypadku Aston Martina, że to właśnie ta skrzynia biegów przeszkadza w tym obszarze. Ona utrudnia osiągnięcie dużej wydajności. McLaren ma tu ogromną przestrzeń, ogromne pole do działania i to może być mała przewaga nawet w kontekście bezpośredniej walki z Red Bullem. To wszystko wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Te drobne elementy, drobne łopatki umieszczone pod tym mieczem znajdującym się w bocznej sekcji podłogi, te detale, które robią różnicę, w przypadku McLarena zrobiło ono ogromną różnicę. No i teraz pytanie, które zadają sobie wszyscy. Czy gdyby nie przygoda Maxa Verstappena na 22. okrążeniu, Lando Norris byłby w stanie wygrać ten wyścig w równych zasadach czy w równej rywalizacji? Dlatego postanowiłem przygotować zestawienie czasów okrążeń na przestrzeni całego wyścigu, porównanie Maxa Verstappena i Lando Norrisa. Można powiedzieć, że Lando Norris miał sporą przewagę, czy pewną przewagę. Po pierwsze, to nie był idealny weekend wyścigowy dla Red Bulla i Maxa Verstappena. Ten skarżył się na to, że samochód nie zachowuje się tak, jakby on tego chciał. Tej przyczepności było za mało. Inżynierowie Red Bulla mieli problem, żeby znaleźć to optymalne okno pracy, ale ten argument zbije innym. McLaren przywożąc tak dużą liczbę poprawek, mając tyle niewiadomych i tak mało czasu, bo to przecież weekend sprinterski miał chyba jeszcze trudniejsze zadanie, trafili idealnie ze wszystkim. To pokazuje, że ta maszyna w fabryce, te wszystkie narzędzia do symulacji pracują idealnie. To jest, myślę, że top, jeżeli chodzi o Formułę 1 dzisiaj. Kolejny pakiet poprawek, kolejny duży pakiet poprawek, ogromna różnica, jeżeli chodzi o wydajność samochodu, no i to pierwsze zwycięstwo. Kolejna rzecz, samochód bezpieczeństwa i pewne szczęście, które spotkało Lando Norrisa, ale czy na to szczęście McLaren sobie nie zasłużył? Wydłużony pierwszy przejazd. Wracam do tego, o czym Lando Norris mówił tuż przed wyścigiem, zapytany przez jednego z reporterów telewizji Sky Sports. na pomysł na ten wyścig, on powiedział, ten wyścig trzeba pojechać spokojnie, ten wyścig trzeba pojechać swoim własnym tempem, bo ten weekend pokazał, że opony dociśnięte zbyt mocno tracą tempo. Trzeba jechać swoim tempem, a wtedy otworzą się szanse. Ta szansa się otworzyła, więc to nie jest tak, że to szczęście przyszło samo. To szczęście McLaren sobie przygotował, zrobił sobie dobrą podbudowę i dobry fundament pod tego typu wydarzenia. Tu zadziałał ten element związany z utrzymaniem opon w dobrej dyspozycji. No i na koniec spotkanie Maxa Verstappena z tym elementem, który ograniczał tor, z tym pachołkiem, który wydawał się niegroźny, ale elementy mocowania tego pachołka uszkodziły podłogę samochodu Red Bulla w tym krytycznym obszarze, właśnie gdzieś między boczną ścianą dyfuzora a oponą tego samochodu. To ma duży wpływ na zachowanie tego samochodu. Christian Horner powiedział, że Max Verstappen przez to tracił około 0,2 sekundy na okrążeniu, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, ale kluczowe dla mnie jest to, na którym okrążeniu doszło do tego wydarzenia. To jest okrążenie numer 22. Natomiast patrząc na ten wykres, na to porównanie, zobaczcie, Max Verstappen traci tempo w okolicy 18 okrążenia. Tutaj Lando Norris robi różnicę tym wolnym tempem na początku, a potem zostało trochę życia w tych oponach, zaczyna przyspieszać. Tutaj Max Verstappen stracił ten bezpieczny bufor, ten bezpiecznik po prostu znika, musi naciskać i to moim zdaniem popycha Maxa Verstappena do błędu, który popełnił. Błędu, który zdarzał mu się w przeszłości bardzo rzadko, no ale kiedy traci się ten bufor bezpieczeństwa, tą poduszkę bezpieczeństwa, wtedy jazda jest już na krawędzi. Błędy mogą się przydarzyć i to właśnie Norris i McLaren popchnęli Maxa Verstappena i Red Bulla do tego błędu, bardziej Maxa, bo to był błąd przede wszystkim Maxa Verstappena. Druga część tego wyścigu to już jest różnica tempa, jeżeli chodzi o Norrisa i Verstappena. Ta różnica mogła wynikać z tych uszkodzeń. 0,2 sekundy na okrążeniu to jest bardzo, ale to bardzo możliwe. I podsumowując, czy w tych okolicznościach przyrody, bez tej różnicy, jeżeli chodzi o stratę czasu okrążenia spowodowaną uszkodzeniem w samochodzie, Lando Norris byłby w stanie wygrać ten wyścig? Trudno powiedzieć, natomiast miał argumenty, żeby walczyć o to zwycięstwo. To, o czym mówią dzisiaj najwięksi tego e-sportu, o czym mówi chociażby Fred Vasseur, że Red Bull stracił tą przewagę, ten bezpiecznik rzeczywiście zdaje się potwierdzać, a zwracam uwagę na to, że to jest dopiero pierwszy weekend wyścigowy. Czy to był pierwszy weekend wyścigowy McLarena z tym nowym pakietem? Będzie jeszcze lepiej. Oni będą w stanie jeszcze lepiej to wszystko dostroić, choć z drugiej strony mówi się, że na Imoli Red Bull przywiezie swój własny pakiet poprawek. Nie tak dawno Adrian Newey powiedział, że jest jeden element, który mu się w tym RB20 nie podoba, który zamierzają poprawić. Czyżby Red Bull znowu, chcąc utrzymać tą przewagę, chciał wykonać kolejny krok? Zobaczymy, czy będą tak skuteczni jak McLaren. Nie podejrzewam. Tam już tych setnych do wywalczenia jest zdecydowanie mniej. Ta góra rozwojowa zaczyna się wypłaszczać. To, co zrobił McLaren, jest odświeżające dla Formuły 1. To, co zrobił McLaren z technicznego punktu widzenia, było praktycznie niemożliwe i oni to potwierdzili na to, że jeżeli zobaczymy taką dyspozycję McLarena w kolejnych wyścigach, jeżeli Red Bull nie ucieknie, czeka nas niezwykle ciekawa druga połowa sezonu. Tak się to wszystko zapowiada, tego Wam i sobie życzę. W kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku przyjrzymy się temu, jak wyglądają poprawki, które Ferrari ma przygotowane na kolejny weekend wyścigowy. Przyjrzymy się również temu, jak FIA chce poprawić ściganie w deszczu. Te próby do tej pory zakończyły się niepowodzeniem. Kolejne pomysły są sprawdzane. Temu przyjrzymy się w dużym szczególe. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Formuła 1 znowu nabiera rumieńców, co bardzo mnie cieszy. Mam nadzieję, że i Wy cieszycie się tym nowym otwarciem McLarena, bo ono zwiastuje nam ciekawe ściganie w kolejnych miesiącach. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia.